Kochani, dzisiaj chciałam znowu podjąć temat, który nie jest łatwy. Ostatnio mówiłam o cierpieniu, o tym, że jest ten element cierpienia w życiu chrześcijanina i że to jest też Boży zamysł i to jest zgodne z wolą Bożą, jak i szczegóły, kiedy i jakie cierpienie, to odsyłam Was do tego kazania. A dzisiaj znowu niełatwy temat. Temat odnoszący się do pewnych okresów w naszym życiu, który Biblia nazywa pustynią. Jest to na przykładzie historii, no nie tylko na przykładzie historii Izraelitów, ale może ich historia wyjścia z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej jest takim pewnym wzorem, takim schematem i takim pewnym symbolem drogi życia wierzącego człowieka. Ta podróż z niewoli, to wyjście z Egiptu, to wyrwanie z rąk ciemiężyciela i przejście do ziemi obiecanej przez Boga, zaplanowanej przez Boga, to jest pewien symbol. To była prawdziwa historia, to nie jest tylko poezja, to nie jest tylko jakaś opowieść, po prostu zmyślona narracja. To była rzeczywistość w tamtym czasie dla narodu izraelskiego, ale w Nowym Testamencie czytamy w listach Nowego Testamentu, kiedy apostoł Paweł pisze do wierzących w Jezusa Chrystusa w Nowym Przymierzu, że tamte rzeczy działy się i zostały zapisane, zostały zarejestrowane, zostały opisane w szczegółach ze względu na nas, abyśmy z tego czerpali inspirację, ostrzeżenie, zachętę i pocieszenie. I nieraz w Nowym Testamencie czytamy właśnie w przesłaniu do nas, do wierzących w Jezusa, taką zachętę, żebyśmy patrzyli na ich historię i żebyśmy z tego brali jakby pouczenie. I my pamiętamy z historii Izraela, że tą drogą w tej podróży z Egiptu do ziemi obiecanej, dużą częścią tej podróży była pustynia. Dużym fragmentem to była pustynia. I właśnie pustynia jest takim miejscem, które Biblia bardzo obrazowo pokazuje pewne okresy w naszym życiu. Myślę, że w życiu każdego człowieka, nie tylko chrześcijanina, są takie miejsca, takie okresy pustyni, takich trudnych odcinków, etapów czasu, etapów podróży, które są dla nas bardzo trudne. My wiemy z historii Izraela, że oni mogli przejść przez pustynię w o wiele krótszym czasie, ale to im zajęło 40 lat, całe pokolenie. Mogli to przejść, bo sam ten jakby geograficznie tej podróży to nie musiało wcale trwać tak dużo. Nawet pieszo, bo nie mieli innych jakby środków lokomocji, to wcale nie musiało trwać tak długo. Nie tylko w historii Izraela była pustynia, my też wiemy o pustyni w życiu Pana Jezusa. On także przechodził taki okres i nawet czytamy w Ewangelii Łukasza, że Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. I to jest ciekawe i na to musimy też zwrócić uwagę, że Duch Święty, Duch Boży zaprowadził Pana Jezusa na pustynię, że nawet takie miejsca, wiecie, ja myślę, że pustynię ileś razy przeżywałam w swoim życiu. To nie jest tak jak właśnie w historii Izraela, że to był jeden długi okres 40 lat. Ja myślę, że w życiu chrześcijanina to jest cyklicznie, że my wchodzimy w różne obietnice. Obietnic mamy kilkaset w Biblii odnoszących się do nas i że my wielokrotnie wchodzimy i przechodzimy, to są krótsze lub dłuższe okresy, że to nie jest tylko jeden raz w naszym życiu i to już jest raz i koniec i już to mamy zaliczone, że to jest ileś razy. I myślę, że właśnie ten na przykładzie Pana Jezusa Biblia nam mówi wyraźnie, że Duch go tam zaprowadził, że to nie jest takie miejsce, wiecie, gdzie jesteśmy skazani, gdzieś przez pomyłkę tam wchodzimy albo niechcący się tam, albo to jest jakieś gdzieś zaniedbanie z naszej strony, że tam weszliśmy, że to jest często jakby z Bożego prowadzenia gdzieś tam weszliśmy przez Ducha Świętego i to jest po prostu etap w naszej podróży Chociaż kiedy my to przechodzimy, to nam się wydaje, nie, to jest jakaś pomyłka, to tu nie powinienem być, tu w tym miejscu, w takim miejscu, dlaczego ja tutaj jestem? Wydaje nam się, że to takie jest Boże przeznaczenie, to taki jest Boży cel dla mnie. I kiedy tam jesteśmy, to nam się wydaje, że stąd nie ma w ogóle wyjścia. Że to jest miejsce bez wyjścia, to jest tak suche, to jest tak pustynne i to trwa tak długo i wszystko się w kółko i w kółko, tak jak oni po tej pustyni. Oni nieraz chodzimy, nie no, tu już byliśmy, no poznaję ten sam krzak, no to ja sam go tu rozdeptałem, ten kaktus, tutaj byłem na tym miejscu, na pustyni. I chodzili i chodzili, Izraelici chodzili w kółko. I nam się wydaje na tej pustyni, że rzeczy po prostu dzieją się w kółko to samo, nie ma wyjścia, po prostu nie ma tam wyjścia, to jest jakieś beznadziejne. To jest po prostu, nie ma tutaj ratunku. I że to jest jakieś miejsce, gdzie to na pewno nie jest od Boga. To na pewno nie Pan mnie tutaj przysłał. Na pewno nie jest to Boży plan dla mnie, Jego najlepsze przeznaczenie, Jego najlepsze rzeczy. Nie wydaje nam się, że to jest to. Jednak Biblia mówi o Panu Jezusie, że Duch Go powiódł na pustynię, na to miejsce trudne, na to miejsce cierpienia, głodu, jakby niedostatku. On tam pościł sam, to było dobrowolne. To nie to, że brakowało jedzenia w tym czasie, kiedy Pan Jezus żył na świecie. Nie brakowało. On sam podjął post. To był dobrowolny post i pościł 40 dni. Jeszcze przeczytajmy właśnie, co było napisane o 1 Koryntian 10 odnośnie właśnie Izraela i naszej lekcji, odnośnie Izraelitów i naszej lekcji właśnie z ich historii. 1 Koryntian 10, 1 do 4. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. I stało się to dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. I jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto nie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Na razie zatrzymamy się na tym 12 wersecie. Wiecie, dla mnie ten fragment to jest kolejny fragment Nowego Testamentu, który mówi, żebyśmy my nie myśleli, że jestem zbawiony, nic mi nie grozi. Jestem zbawiony i to jest najważniejsze, mam niebo, Pan Jezus za mnie umarł, jestem zbawionym człowiekiem, nie ma odwrotu, nie można stracić tego. To jest dla mnie kolejny z, myślę, wielu fragmentów Nowego Testamentu, które ostrzegają Kościół przed takim lekkim, łatwym chrześcijaństwem, które myśli, że ja jestem zbawiony, ja kiedyś tam narodziłem się na nowo, chodzę do kościoła, więc jest wszystko okej. Jest wiele takich fragmentów w Nowym Testamencie, które mówią: uważajcie, 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 jak żyjecie, baczcie, jak żyjecie, bo w tej podróży chrześcijańskiego życia jest wiele miejsc niebezpiecznych, jest wiele miejsc, gdzie nieprzyjaciel czyha, i pustynia, tak jak Izraelici przechodzili w tej podróży, było wiele miejsc. I on na początku zaczyna i mówi, a chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli. On mówi do wierzących. Mówi bracia, więc to są wierzący ludzie, żebyście wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przed morze przeszli. To jest obraz naszego, czyli Kościoła, nawróconych, zbawionych ludzi, zbawienia i wyrwania z Egiptu, czyli z niewoli tego świata. To jest obraz. Wszyscy byli ochrzczeni, Mojżesza, wszyscy w obłoku, wszyscy w morzu. I trzeci werset. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. Ten sam napój. Tą duchową skałą, która im towarzyszyła, był Chrystus. To jest obraz zbawienia w Jezusie Chrystusie. Oni wszyscy jakby pokazali nam to zbawienie, które jest tylko w Jezusie. I to, ten, który im towarzyszył, ta skała, z której pili, z której czerpali, którą się karmili, to był Chrystus. On nie był widzialny, tak jak dla nas dzisiaj, my go nie widzimy, ale oni byli wyrwani mocą Bożą. I im towarzyszył Chrystus. Oni pili z tej skały, kiedy Mojżesz uderzył. Oni czerpali. Ten obłok to była obecność Jezusa Chrystusa. Ten obłok, który im towarzyszył, kiedy podnosili się po nocy i wstawali, to był w nocy, to był słup ognia, a w dzień to był obłok. To im towarzyszyło. I oni wszyscy byli zbawieni, byli wyrwani z niewoli egipskiej. Wszyscy. Ale Paweł tutaj mówi, ale większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynie. Oni wszyscy nie doszli do tej ziemi. Oni wszyscy nie wytrwali przy tej skale i przy tym obłoku. Bo po drodze były różne niebezpieczeństwa, po drodze były różne rzeczy, które nieprzyjaciel jakby zastawiał, różne pułapki, różne zasadzki, różne pokusy. I wiecie, jest to, ten obraz pustyni jest takim miejscem, jest takim obrazem także dla nas, żebyśmy się po prostu mieli na baczności, żebyśmy czuwali, dlatego że Bóg ma dobry plan dla nas, jeśli chodzi o pustynię. On chce, żebyśmy tam zostali sprawdzeni, żebyśmy zostali wypróbowani, żeby nasze posłuszeństwo okazało się prawdziwe, żeby nasza wiara okazała się prawdziwa, bo nasza wiara jest wypróbowywana. Pustynia jest miejscem, kiedy nasza wiara jest próbowana. My może nie lubimy tego słowa, może nie chcemy tego miejsca, ale Biblia o tym mówi. Apostoł Piotr o tym pisze, on mówi: bracia, nie dziwcie się, kiedy was spali ogień, który służy wypróbowaniu waszej wiary, żeby okazała się cenna i wypróbowana cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Więc apostoł Piotr mówi, że nie dziwcie się, kiedy wasza wiara jest wypróbowywana. I pustynia jest też takim miejscem. Ten czas pustyni, czas posuchy, kiedy właśnie jest taki długotrwały okres, kiedy nie czujemy często Boga, kiedy rzeczy dzieją się w kółko, kiedy obecność Boża nie jest dla nas taka realna. Wiecie, kiedy czytam psalmy ostatnio, to widzę, że ci psalmiści, czasami to był Dawid, nie zawsze Dawid jest autorem każdego psalmu, ci ludzie, Boży ludzie, oni przechodzili te miejsca. Jak czytamy ich wyznanie, ich zwierzenia, jak oni otwierają swoje przeżycia, swoje dusze, swoje emocje, opisują swoje emocje, to ja myślę sobie, bo ten gościu pisze to samo, co ja nieraz czułam, albo czasami jestem w tym czasie, kiedy to czuję. Tak, ja znam to miejsce. On mówi, czuję się jak rozbite naczynie, albo jak płot pochylony, po którym wszyscy przejeżdżają. Po prostu on opisuje takie przeżycia. Przeczytajmy kilka z nich, żebyśmy zobaczyli, że nie jesteśmy jedynymi ludźmi na ziemi, jedynymi chrześcijanami, jedynymi wierzącymi, że tylko mnie to spotyka. Boże, co ja przeżywam teraz w tym czasie mojego życia? Wszyscy inni patrzą, oni się śmieją, oni się bawią, oni są radośni, oni opowiadają świadectwa, a ja po prostu czuje się, jakbym umierał, jakby był udręczony, jakbym był uschnięty, jakby po prostu nie czuł ani tej radości ze zbawienia, ani nie czuję Boga, ani po prostu coś jest ze mną chyba nie tak. Chcę, żebyśmy przeczytali kilka fragmentów. Tak w ogóle w domu, to jako taki załącznik do tego kazania, to zachęcam, żebyście przeczytali psalmy od 30, tak kilkanaście następnych, tak co najmniej do 43. Te 13 psalmów, powiedzmy, taki załącznik do dzisiejszego kazania. I zobaczycie w tych psalmach, jak wiele jest miejsc, który psalm, ten autor psalmów, ten, który się modli, jak opisuje udrękę swojej duszy. A dzisiaj przeczytam, teraz przeczytam kilka na to kazanie, na potrzeby tego dzisiejszego słowa. Psalm 32 do 4 wiersza. Nie wkleiłam ich sobie wszystkich. Jula, pomożesz mi? 30 psalm, znajdziesz te psalmy i... drugi do czwartego. Wysławiać Cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie stąd i nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. Toń, tu jest miejsce, gdzie czujesz, że toniesz. Czy pamiętasz taki moment w swoim życiu? Wydawało Ci się, że toniesz, że się topisz, że po prostu brakuje Ci tchnienia, oddechu, jakby. Po prostu jakby twoje życie się kończy. Takie miałeś odczucie. Może tak wyglądały okoliczności, a może tylko tak odczuwałeś to, tak przeżywałeś to w swojej duszy, że wydawało ci się, że toniesz. Że po prostu zapadasz się. On tak odczuwa. Tu już pisze z miejsca, kiedy był wyratowany. I nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. Panie Boże mój, wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mnie. Panie, podniosłeś z otchłani duszę moją. Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Z otchłani. Nasza dusza w miejscu pustyni, kiedy jesteśmy na pustyni, wydaje się, że jesteśmy w naszej duszy jak otchłani. Jest taki dół. Jest taka ciemność, jak otchłań. I nie ma końca tego. Wydaje się, że po prostu zapadasz się i zapadasz i lecisz i nie masz się o co oprzeć. To są te odczucia, których doświadcza nasza dusza w tym czasie. 31 psalm, 10-20. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo mnie jest uciśniony. Zmętniało od zgryzoty oko moje, dusza i wnętrzności moje, bo życie moje upływa w boleści, a lata moje w westchnieniach. Pustynia to przeważnie nie jeden, dwa dni. Pustynia to jest długi okres w naszym życiu. Tygodnie, miesiące, może lata. Siła moja słabnie z powodu winy mojej, a kości moje usychają. Stałem się pośmiewiskiem dla wszystkich wrogów moich, zwłaszcza dla sąsiadów moich i postrachem dla znajomych moich. Ci, co mnie widzą na ulicy, uciekają ode mnie. Wymazany jestem z pamięci jak umarły, jestem jak rozbite naczynie. Słyszę bowiem, jak wielu mnie obmawia. Strach czai się wokoło, kiedy razem naradzają się przeciwko mnie. Spiskują, aby odebrać mi życie. Wydaje ci się z każdej strony, że oskarżyciel, może nie ludzie, ale czasami oskarżyciel, on wkłada w twoje myśli słowa. Ten myśli o mnie tak. Ten myśli o mnie tak. To jest oskarżyciel. Ten człowiek przeważnie tak nie myśli, ale tobie się wydaje, że on tak myśli o mnie. Oni tak o mnie mówią. On tak o mnie myśli. On tak o mnie mówi. I oskarżyciel wkłada do twojej głowy słowa, które on sam mówi o tobie. Ale on ci wmawia, że oni tak o tobie mówią, że oni tak o tobie myślą i pogrąża cię i twoją duszę w otchłań. Oskarżenia. On to robi. To jest nieprzyjaciel. To jest twój wróg. On ma zamysł do tego czasu pustyni w twoim życiu. Bóg chce sprawdzić twoją wiarę, żeby okazała się cenniejsza niż złoto. A diabeł w miejscu pustyni chce ciebie zniszczyć, chce cię pogrążyć, chce, żebyś, tak jak wielu tam na pustyni z Izraelitów pomarło, on chce też, żebyś tam zginął, żebyś chodził dłużej niż potrzeba, żebyś się tam zatrzymał, żebyś był pogrążony, żebyś się nie mógł podnieść. On chce cię zniszczyć. Diabeł nie ma litości. I dalej jeszcze, zatrzymaliśmy się na 15. To on jest tym, który spiskuje, aby odebrać ci życie. To jeszcze była końcówka 14 wiersza. Ale ja tobie ufam, Panie. Mówię, tyś Bogiem moim. W tym miejscu pustynnym, tak samo jak w poprzednim psalmie, on wołał. On wołał. Wołałem w toni i mnie wyratowałeś. To są te wskazówki dla nas, kochani. Tych ludzi, którzy przeszli przez czas pustyni. To są te obrazy, te miejsca, gdzie byli tam przed nami ludzie. Nie jesteś pierwszy, nie jesteś ostatni, który przechodzi czas pustyni. Może nie teraz. Może to nie jest teraz ten okres w swoim życiu. Teraz się cieszysz, teraz może coś świętujesz, albo masz dobry czas. Okej, to cieszymy się razem z tobą. Nie chcemy cię wcale tam na siłę brać przedwcześnie. Ale też Biblia nam mówi, że ten czas kiedyś przychodzi. Przychodzi do każdego. Więc dobrze jest też wiedzieć, co wtedy robić. I wtedy właśnie dla mnie, kiedy ja przechodziłam, bo akurat może teraz nie jestem w tym miejscu, ale jeszcze niedawno byłam i przechodziłam taki czas, to dobrze jest wiedzieć, nie jesteś jedynym. Nie jesteś ty jeden. Inni też to przechodzili. I jak oni to przechodzili? Właśnie w tych psalmach to widzimy. Jak oni to przechodzili? Oni w czasie, kiedy tonęli, wołali. Kiedy byli w tym miejscu, kiedy ten nieprzyjaciel spiskował, oni ufali Panu. To jest dla mnie wskazówka. Aha, on tak się czuł. On tak się czuł, jak ja teraz. Co on robi? On ufał Panu. Ufał Panu. On mówił do Niego. Mówię, tyś Bogiem moim. On wołał do Niego. On mówił. On zwracał się do Pana. On wołał do Pana w tym czasie. W ręku Twoim są losy moje. On wiedział, że tak naprawdę ostatecznie, może nieprzyjaciel spiskuje, może mówi, los wygaduje i prawdę, i nieprawdę o mnie, ale ostatecznie moje losy są w Jego ręku. Koniec końców to On jest tym, który panuje nad wszystkimi okolicznościami. Ostatecznie to On jest tym, który to wszystko widzi, co się dzieje w moim życiu, i ostatecznie to On decyduje, co się w moim życiu dzieje i jak potoczą się dalej moje losy. Bo chociaż nieprzyjaciel mówi, że to będzie trwało zawsze, już nic lepszego cię nie spotka, ta pustynia, ty tutaj skończysz, już nie ma nic dobrego dla ciebie w twoim życiu, będziesz tutaj już na zawsze i tak skończysz swoje lata na tej pustyni. Tak nieprzyjaciel chce nam powiedzieć, że nie ma już nic dobrego. Już nic dobrego cię nie czeka. Tak mówi wróg do nas. To jest jego spisek, to jest jego zamysł. Ale ostatecznie, jak potoczą się losy moje, to jest ręka Boga. I to jest to, co na pustyni musimy przypomnieć sobie. Przypomnieć sobie i przypomnieć przed Bogiem i wołać do Niego. I w swoim sercu tą ufność do Niego i tą pamięć o tym, że nasze losy są w Jego ręku i to, co jest przed nami, nasza przyszłość jest w Jego ręku. Musimy to sobie przypomnieć. I On woła, ocal mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich. Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim. Wybaw mnie w łasce swojej. Panie, niech nie doznam wstydu dla Ciebie, dlatego, że Ciebie wzywałem. Niech doznają wstydu bezbożni. Niech zamilkną, pogrążając się w otchłani. Niech oni mieją kłamliwe wargi, co o sprawiedliwym mówią zuchwale, wyniosłości i pogardzie. Jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają Tobie. Ochraniasz ich pod osłoną oblicza Twojego przed przewrotnością ludzi, ukrywasz ich w namiocie przed futliwymi językami. On zachował swoją dobroć dla ciebie. On zachował. On ma zachowaną swoją dobroć i on chce ci ją okazać. Ale musisz ten czas w pustyni przejść. I przejdź ją, korzystając z Bożych instrukcji i korzystając z Bożych wskazówek. Jeszcze parę fragmentów z Psalmu 31:23. A ja rzekłem niepokoju swoim, zostałem odtrącony sprzed oczu Twoich. Zaiste wysłuchałeś głosu błaganiomego, kiedy wołałem do Ciebie. To są te jego przeżycia, to są prawdziwe jego emocje. On tak się czuł, że czuł się odtrącony przez Boga, ale nawet wtedy wołał i w końcu został wysłuchany. I na końcu wezwanie, 25 werset. Bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Takie wezwanie dla tych, którzy przechodzą przez pustynię. Bądźcie mocni, serce wasze niech będzie dzielne, wy wszyscy, którzy macie nadzieję. Taka zachęta. Zachęta do odwagi. Kochani, w dalszych psalmach te wszystkie 30 i 40 i 41, 42 i to są psalmy, których widzimy i czytamy wielokrotnie opis przeżyć i emocji człowieka, który przechodzi okres pustyni. Więc mężowie Boży, mężowie kochający Boga, ludzie Boży z krwi i kości, niedoskonali, tak jak my, ale powołani przez Boga, przeznaczeni przez Boga, mający Boże przeznaczenie, Boży plan, mający z Bożego wyboru pochodzący. Oni przechodzili te rzeczy. Kiedy czytamy o Dawidzie, kiedy czytamy o Józefie, oni wszyscy przechodzili takie okresy, próby, kiedy ich wiara była wypróbowywana. Czasami to było na pustyni, czasami to było gdzieś w niewoli, gdzieś w więzieniu. Przechodzili to, gdzie wiara nasza jest wypróbowywana. Spójrzmy na samego Pana Jezusa. On w mocy Ducha był wodzony po pustyni. 40 dni podjął post. Wiecie, 40 dni to jest taki czas, kiedy na końcu jesteśmy już u progu śmierci. Kiedy 40 dni się nie je i nie pije, to już się wchodzi w fazę zgonu, takiej śmierci. Już trzeba coś zjeść. I wtedy i czytamy, że on tam był kuszony. I jak Pan Jezus przechodził pustynię? To były trzy różne sfery jego życia atakował diabeł pokusami. I Pan Jezus zawsze odpowiadał mu słowem. Czyli Pan Jezus miał coś w sobie. Na zewnątrz on nie czerpał z tego, co jest wokół niego. On nie czerpał inspiracji, on nie czerpał zachęty ani z zasobów, ani z okoliczności, ani z ludzi, bo nie było. Nie było niczego na zewnątrz. On czerpał z tego, co składał do swojego życia przez wiele lat. Wkładał Słowo Boże. I on czerpał z tego. I wiecie, to jest takie miejsce, pustynia to jest takie miejsce. Może to ci się wydaje, a może rzeczywiście tak jest. Tak może rzeczywiście, tak możesz to przeżywać w każdym razie, że nie masz nic na zewnątrz, co cię wspiera. Tak możesz to odczuwać. To jest dla ciebie bardzo realne. Może czujesz się tak samotny, mimo tego, że jest wiele ludzi, ale w jakiś sposób nie przychodzi od nich ta zachęta, której ty potrzebujesz. I czujesz, że nikt ci nie pomaga, że jesteś sam. I to jest bardzo realne odczucie dla ciebie. I Pan Jezus był sam. I jedyne, co miał, to co miał w sobie. I czasami tak przeżywamy pustynię, chociaż mamy ludzi. Nie zawsze potrafimy od nich wziąć, albo nie zawsze oni potrafią tak nam usłużyć, jak my tego potrzebujemy. To nie jest czas na pretensje. To nie jest czas, że do pretensji na użalanie, chociaż diabeł by tak chciał, żebyśmy wtedy zaczynali na wszystkich się obrażać. Czemu mi nikt nie pomoże? Czemu mi nikt nie pocieszy? Ja bym tak chciał, żebyśmy wpadli w taki ton oskarżania wszystkich wokół nas. Czemu oni nie przyjdą do mnie, nikt mi nie wyciągnie ręki? Diabeł, jest taki czas, kiedy ludzie są wokół nas, nawet najbliższa osoba. Ja pamiętam w moim małżeństwie z człowiekiem, który kochał mnie jak nikogo na tym świecie. Ale pamiętam takie okresy, kiedy on mnie nie rozumiał, kiedy w ogóle nie rozumiał tego, co jest w moim sercu, co ja przeżywam. Nawet objawienia, które Bóg mi dawał, on czasami nie rozumiał. Ja czasami nie rozumiałam objawienia, które Bóg jemu dawał. Ja dzisiaj rozumiem więcej, co Bóg jemu mówił, niż ileś lat temu. Czasami najbliższy człowiek nas nie rozumie. Pan Jezus był w mocy Ducha prowadzony na pustyni. I to jest miejsce, gdzie Duch Boży nas prowadzi czasami. Że nie rozumie cię najbliższe otoczenie i nawet kochająca cię osoba nie rozumie. I nic nie możesz na to poradzić. I twoje wściekanie się na nią i obrażanie i oskarżanie nic nie pomoże. Pan Jezus był prowadzony w mocy Ducha. To są miejsca, gdzie Duch Boży nas prowadzi. Pewne miejsca pustynne są dla nas od Boga. I to jest czas, gdzie Bóg właśnie cię prowadzi, żeby zobaczyć twoją reakcję. Nie dlatego, że On nie wie. On zna nas na wylot. Ale my nie wiemy. My nie wiemy. Ja przekonuję się raz za razem w miejscu pustynnym, jak ja siebie nie znam. Jak ja o sobie mam fałszywe wyobrażenie. Jak ja myślę, że ja jestem kochająca. Że ja jestem cierpliwa. Jak ja myślę, że ja wierzę Bogu. Jak ja myślę, że ja nie jestem cielesna. Jak ja myślę, że ja jestem pokorna. I Bóg raz za razem w tych miejscach pustynnych pokazuje mi rzeczy, których ja nie wiedziałam o sobie. I dopiero wtedy, kiedy nie ma nic, to znaczy wszyscy wiecie i ja wiem, że jest wiele wokół mnie. Że to nie jest pustynia, że my głodujemy, że nie ma ludzi. Ale tak naprawdę tylko ty sam wiesz, że jesteś i to jest pustynia. I możesz wszystkim opowiadać wokół o tej pustyni, wszyscy mówią, no puknij się człowieku w głowę. No jaka pustynia? No i to masz, i to masz, i kochających rodziców, i przyjaciół, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możesz wymieniać całą listę i ludzie będą wymieniać ci całe listy. Tylko ty to wiesz, że przechodzisz przez pustynię i że jesteś w takim miejscu po prostu, gdzie nic cię nie syci, nic cię nie karmi i po prostu jesteś odosobniony i jest ci tak ciężko i oskarżyciel się czai i ten spisek knuje wokół ciebie i tak dalej, przychodzi, jesteś jak rozbite naczynie i płot powalony i ty to wiesz i nikomu swojego stanu nie możesz wytłumaczyć, bo nikt tego nie zrozumie. I tylko jak czytasz te psalmy, jak czytasz Joba, to myślisz sobie, no Kościół, żyłeś wieki temu, a opisujesz mój stan dzisiejszy i to, co ja dzisiaj czuję i to, co ja dzisiaj przeżywam. Pamiętam, jak Franek chorował i czytaliśmy Joba i my patrzyliśmy po sobie, Franek, wow, normalnie dzisiaj się z nim utożsamiamy, wiemy, co on przechodził, wiemy, co to jest cierpienie. On wiedział, on jak Job przeżywał to straszne cierpienie w ciele i jak ja jako żona Franka, to jego cierpienie, po prostu ja czułam to wszystko, co on czuł. I my, po prostu Księga Joba to było tak jakby pisane o nas. To, co czujemy, to, co przeżywamy. Więc w tym miejscu pustyni, tylko jak czytasz te rzeczy i słyszysz kogoś, kto przeżywa to samo, to dopiero wiesz, aha, nie jesteś sam. Ktoś kiedyś to przechodził. Dopiero wtedy wiesz. bo tak wszyscy wokół to nie rozumieją Ciebie. Ale Jezus był prowadzony w mocy Ducha. I w mocy Ducha Ty jesteś w to miejsce prowadzony. I my myślimy, że to okoliczności się tak złożyły. Coś jest nie tak z moimi okolicznościami. Trzeba naprawić okoliczności w moim życiu. One mnie doprowadziły do takiego miejsca. To jest nie fair, to jest nie w porządku, to jest coś nieprawego. Nie, to nie okoliczności. Nie, to nie twój niewyrozumiały rodzic, czy żona, czy mąż, czy siostra, czy kościół. To nie ten niedobry świat. My jesteśmy prowadzeni w mocy Ducha na to miejsce pustynne. Bo w tym miejscu pustynnym dzieją się rzeczy, które nie mogą się stać w żadnym innym miejscu. I Pan Jezus musiał to przejść, i Józef, i Dawid, i Daniel, i Mojżesz, i wielu innych. Oni musieli to przejść. Bo na miejscu pustynnym dzieją się rzeczy ważne. To jest sprawdzenie naszej wiary, naszego posłuszeństwa. Jak wtedy, jak Pan Jezus wtedy, kiedy był tak głodny i tak po prostu uschnięty, i Jego ciało było, no nie wiem, czy sobie to umiemy wyobrazić. Może trochę. Kiedy ciało woła i tak pragnie czegoś, kiedy ciało tak strasznie pragnie czegoś, jak łatwo pójść na kompromis. I właśnie to jest miejsce sprawdzenia, czy pójdziemy na kompromis ze Słowem Bożym. On wtedy, kiedy ciało nasze, to są bardzo silne siły, które w nas działają. Wiecie, kiedy nasze ciało bardzo, bardzo czegoś chce, kiedy ma wielką potrzebę nasze ciało, to jest wielka siła. Ona musi być poddana próbie, jak wszystko. Jak wszystko, co cenne, musi być poddane próbie. Biblia o tym mówi wyraźnie. Nowy Testament mówi wyraźnie, że wszystko, co cenne, musi zostać poddane próbie. Więc nie dziwmy się, tak jak Piotr mówi, nie dziwmy się, kiedy naszą wiarę po prostu pali ogień. Że to służy doświadczeniu naszemu. Ojej, jestem w połowie pustyni. Nie doszłam do tych wszystkich wskazówek, które chciałam powiedzieć. A, kochani, no. Niech zamknę chociaż jakąś tą myśl. Okej, to jest z mocy Ducha. Byli tam inni ludzie. Byli tam mężowie Boże, byli tam ludzie Boże. Był tam Pan Jezus. Może tak zakończymy na razie ten etap, bo myślę, że musimy do tej pustyni wrócić i wyjść z niej. Ale zakończymy takim dobrym fragmentem. Właśnie jak o ten byliśmy tam dzisiaj. To był pierwszy Koryntian 10. I zatrzymaliśmy się na 12 wersecie, to teraz właśnie dokończymy ten kolejny i to będzie zakończenie tego dzisiejszego kazania. 1 Koryntian 10. Zakończyliśmy, a tak kto nie ma, nie, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Właśnie w kontekście Izraelitów i tego przejścia przez pustynię i tego, jak to jest dla przykładu naszego napisane, 13 werset. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. I właśnie tak apostoł Paweł zakończył tą całą historię odnoszącą się do Izraela, że my też, kiedy przechodzimy przez pustynię, mamy wiedzieć, że nigdy Pan Bóg nie pozwoli wejść nam w miejsce, które jest ponad nasze siły. I czasami w miejscu pustynnym wydaje nam się, że chyba Bóg coś przeoczył, bo nam się wydaje, że to jest ponad nasze siły. A Pan Bóg mówi nie. Ja mam wyjście. On zawsze już wcześniej ma przygotowane wyjście. I my musimy się zatrzymać na tej pustyni i poświęcić ten czas i zapytać Pana: Panie, gdzie jest to wyjście, które Ty mi dałeś już wcześniej? On już to pokazał wcześniej. On już to mówił wcześniej. Pan Jezus na pustyni miał słowo, które Mojżesz nie powiedział dopiero wtedy, nie samym chlebem żyje człowiek. Mojżesz to powiedział wieki wcześniej. Pan Jezus już miał to słowo w sercu. On poszedł do tego, co wcześniej już Bóg powiedział. Bóg już wcześniej pokazał. On gdzieś w Twoim życiu już dał Ci objawienie. On gdzieś w Twoim życiu już dał Ci te wskazówki. On gdzieś w Twoim życiu już opowiedział Ci historię. On już gdzieś powiedział do Ciebie przez kogoś, albo już do Ciebie gdzieś mówił. On już dawał Ci instrukcje. Albo mówi, albo Ci pośle do Ciebie, ale Ty się Go pytaj, bo On już ma wyjście. Wyjście zawsze jest. On nigdy nie dopuszcza pokuszenia, które było ponad siły. On zawsze ma wyjście. I to jest ta nadzieja. I to jest ten kierunek, który musimy obrać w tym czasie pustyni, że szukam Pana i Jego mocy. Szukam Pana i Jego słowa i szukam Jego wyjścia i tych instrukcji, i tych wskazówek, i tego słowa, które jest na ten czas. On zawsze ma konkretne instrukcje. I szukamy. I będziemy, kiedy będziemy szukali i będziemy pytali, On jest wierny i On nam powie. I będziesz, tak jak tamci, będziesz mógł powiedzieć: wołałem to do Pana z głębi toni i odpowiedział mi i wyrwał mnie. I Ty też będziesz jak On. Kochani, czy jest ktoś tutaj dzisiaj, kto wie, że przeżywa pustynię? Będziemy się z Tobą modlić. Teraz, w tym czasie. Ty to wiesz. To niech te osoby podejdą tutaj i będziemy wszyscy się modlić. Będziemy ten płot pochyły podnosić, podpierać swoimi modlitwami, swoim stawiennictwem, swoją miłością, swoją wiarą. Ktoś jeszcze? Będziemy wołać razem z Wami. Będziemy stawiać się, żebyście byli tymi, którzy doświadczą Bożego wybawienia. Bo jest wybawienie. Jest ratunek dla tego, który tonie.